My w tą palmową niedzielę będziemy czytać relacje odnośnie wejścia Jezusa do Jerozolimy, wjazdu Jezusa według Ewangelii Jana. Tak więc będziemy czytać Ewangelię Jana, 12 rozdział. Ewangelia ta jest bardzo ciekawa, ponieważ w odróżnieniu od trzech wcześniejszych Ewangelii, które budują argumentację, pokazują różnymi rzeczami, cudami i rzeczami, które Jezus mówi, że Jezus jest Bogiem. Ewangelia Jana rozpoczyna od tego twierdzenia. Jezus jest Bogiem. I następnie daje nam siedem znaków, siedem cudów, które Jezus dokonuje, aby udowodnić tę tezę. I następnie dzieje się coś dziwnego. Zobaczcie, Jezus miał służbę na tej ziemi około 3 lat. I czytając Ewangelię Jana, te 3 lata zamknięte są w pierwszych 11 rozdziałach. Natomiast od 12 rozdziału aż do rozdziału 20 mamy opisany tylko 1 tydzień. Ostatni tydzień Jezusa. Zobaczcie, 11 lat, 11 rozdziałów, 3 lata i później od 12 do 20 rozdziału 1 tydzień. Jak myślicie, co było dla apostoła Jana ważne? Ważny ten ostatni tydzień. I właśnie ten tydzień zaczyna się w Ewangelii Jana tym, że Jezus przyszedł do Betanii, do miejsca, gdzie Łazarz wcześniej został wskrzeszony i później stamtąd wjeżdża do Jerozolimy. Co ciekawe, byśmy mogli się spodziewać, że to, że Jezus wskrzesił Łazarza, będzie działało na jego korzyść. I częściowo tak było, ale zobaczcie od 10 wersetu. Arcykapłani natomiast postanowili zabić także Łazarza. Z jego powodu bowiem wielu Żydów odeszło i zaczęło wierzyć w Jezusa. Także Łazarz przez to, że został wskrzeszony, groziła mu ponowna śmierć z rąk arcykapłanów. Także tu Jan nie omieszkał wstawić takiej ironii. Ciekawe, czy Łazarz się bał ponownej śmierci, skoro już jedną przeżył. Tak? Ale dalej od 12 wersetu czytamy: nazajutrz ogromny tłum, który przybył na święto, usłyszał, że Jezus idzie do Jerozolimy. Ludzie zatem wzięli gałązki palm, wyszli mu na spotkanie i wołali: Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, oraz Król Izraela. O co chodziło z tymi gałązkami palmowymi? One były brane szczególnie w tym okresie świątecznym. Brano je z Jerycha, które jest miastem Pan, i przynoszono. Od czasów machabejskich, czyli od II wieku przed naszą erą, liście palmowe były symbolem Judei. Symbolem Judy, i w ten sposób też demonstrowano po części swoje nadzieje. I teraz Jezus przychodzi, a oni mają te gałązki palmowe. I teraz ludzie zaczęli, widząc to, krzyczeć: Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Skąd jest ten fragment? Jest to Psalm 118. Jest to właśnie fragment z Psalmu 118. I pozwólcie, że przeczytam fragment. Ponieważ Żydzi, musimy o tym często pamiętać, jeżeli wypowiadali jedną kwestię, to ze Starego Testamentu, to znali często kontekst, ponieważ uczyli się tego na pamięć. Psalm 118 natomiast był jednym z psalmów, które były co rok powtarzane w czasie Paschy i śpiewano to, dlatego wszyscy od małego po dorosłego czy starszego znali ten psalm. Stąd wykrzykiwali właśnie tym psalmem. Przeczytajmy Psalm 118 od 19 wersetu. I teraz, słuchając tych słów, chciałbym, żebyście mieli ten obraz w głowach Jezusa wjeżdżającego przez bramę do Jerozolimy. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, niech wkroczę i podziękuję Panu. Oto brama Pana, wejdą przez nią sprawiedliwi. Dziękuję Ci za Twą odpowiedź, że stałeś się mym wybawieniem. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Sam Pan tak postanowił i uznaliśmy to za wspaniałe. Oto dzień, do którego Pan doprowadził. Świętujmy go z wielkim weselem. O Panie, racz zbawić. Panie, racz poszczęścić. Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Błogosławimy Wam z domu Pana. Pan jest Bogiem. On nas oświeca. Utwórzcie korowód z gałązkami aż do narożników ołtarza. Ty jesteś moim Bogiem. Tobie chcę dziękować. Ciebie pragnę wywyższać, mój Boże. Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ łaska Jego trwa na wieki. Ludzie zaczynają krzyczeć właśnie te słowa. Hosanna, szczęśliwy, który przychodzi w imieniu Pana. Jest to wypełnienie psalmu 118. Zresztą to jest cytat właśnie z tego psalmu. Co oznacza w ogóle samo słowo Hosanna? Hosanna było zawołaniem o zbaw, ale z czasem stało się takim liturgicznym uwielbieniem Boga. To tak samo jak słowo Alleluja. Tak? Chrześcijanie obecnie używają słowa Alleluja albo Alleluja Tobie Panie, podczas gdy samo to słowo, wezwanie oznacza chwalcie Jahwe. Z tym, że z czasem właśnie w kościołach stało się takim wezwaniem Alleluja, w sensie uwielbienia Boga. I podobnie i wówczas krzyczano Hosanna, z jednej strony oznaczało to zbaw, ocal, tak? A z drugiej było to właśnie uwielbienie Boga. I to, co jest niesamowite w tym wszystkim, że Bóg wysłuchuje może tej nieświadomej prośby, bo Jezus miał później, tydzień później umrzeć i zmartwychwstać, dając w sumie to zbawienie, dając to ocalenie. A więc Jezus spełnia o wiele bardziej, niż mogliby tego się spodziewać. Tak samo jest często w naszym życiu, że Jezus czyni o wiele więcej, niż my moglibyśmy się spodziewać, chociaż w danym momencie często tego nie widzimy. Czy ci ludzie widzieli to, że Jezus uczynił tak wiele dla nich, że Bóg właśnie przygotował? Nie, w danym momencie nie widzieli, chociaż byli naocznymi świadkami tego wypełnienia. Także dalej czytamy. A Jezus znalazł osiołka, wsiadł na niego. Tak jak jest napisane, nie bój się, córko Syjonu, oto przychodzi Twój król siedzący na źrebięciu oślicy. Początkowo jego uczniowie nie rozumieli, o co chodzi, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy sobie przypomnieli, że Jego dotyczą te słowa i dlatego tak został przywitany. Zobaczcie, nawet uczniowie w tym momencie, w momencie wypełnienia, nie rozumieją tego wszystkiego. I właśnie tak samo może być w naszym życiu. Bóg może działać niesamowite rzeczy w tym momencie. Coś, co my możemy uważać za negatywne albo pozytywne, Bóg może to czynić w naszym życiu i później możemy zobaczyć, że to było niesamowite. Z perspektywy czasu możemy dziękować. Czasem może nawet nie z perspektywy tego ziemskiego czasu, ale w niebie, gdy zobaczymy to wszystko, powiemy: Boże, Twoja mądrość była niesamowita. Uczniowie zobaczyli, że było to też wypełnienie proroctwa z księgi Zachariasza, 9 rozdział, 9 werset. że Mesjasz, że król wjedzie na źrebięciu oślicy. Było to wypełnienie tej obietnicy, ale w jaki sposób? Dlaczego oślica, a nie na przykład źrebie oślicy, a nie na przykład koń? Czy rydwan? Ponieważ właśnie źrebie oślicy symbolizowało pokojowe wejście króla. Pamiętacie proroctwo z Izajasza 42, 3-5? Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł. Rozciągnął ziemię wraz z jej płodami. Daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Opis Mesjasza, opis tego, który ma przyjść. Zobaczcie, czy my naśladujemy naszego Mesjasza w ten sposób. Trzciny nadłamanej nie dołamie. Knota gasnącego nie dogasi. Zobaczcie, że czasem ta nasza ludzka natura, czasem ten świat mówi nam, żeby skoro to już jest nadłamane, żeby złamać, żeby konkretnie coś zakończyć. Czasem w ten sposób siebie wywyższamy, poniżając innych, tak? Bo chcemy właśnie w ten sposób, skoro nie możemy się jakoś wywyższyć, nie możemy coś uczynić ze sobą, to wówczas obniżając innych, w ten sposób czujemy się wyżsi. W ten sposób czyni właśnie wiele osób. Pomniejszając innych, czujemy się lepsi. Widząc jakiś grzech u kogoś, wypominając ten grzech, uznajemy, że sami jesteśmy lepsi, ponieważ my takiego grzechu nie zrobiliśmy, tak? A więc dlatego jesteśmy lepsi. I czasem właśnie w nas jest ten ludzki odruch, żeby dołamać. My powinniśmy jako chrześcijanie naśladować naszego Mesjasza. Trzciny nadłamanej nie dołamie. Powinniśmy okazywać sobie nawzajem miłosierdzie, przebaczenie. I to właśnie powinno nas charakteryzować. Jezus mógł wjechać jako zwycięzca, jako ten, który podbija, ale wjechał jako władca pokoju, jako ten, który chce promować pokój. I właśnie jego uczniowie na początku nie rozumieli tego, dlaczego akurat w taki sposób, ale dopiero z czasem, gdy z tej perspektywy końca pojęli, o co w tym wszystkim właśnie chodziło. Tak samo i my możemy niektóre rzeczy poznawać dopiero, gdy one się zakończą. A zatem składał, czytamy dalej, wtedy sobie przypomnieli, że jego dotyczą te słowa i dlatego tak został przywitany. A zatem składał świadectwo tłum, który z nim był, gdy wywołał Łazarza z grobu i wzbudził go z martwych. Tłum ten wyszedł mu na spotkanie, gdyż ludzie usłyszeli, że dokonał tego znaku. A więc tłumy wychodzą dlaczego? Ponieważ usłyszeli, że Jezus wzbudził Łazarza. Niekoniecznie ze względu na Jezusa, na jego nauczanie, ale Jezus jest tym, który czegoś niesamowitego dokonał. I ludzie wychodzą i w tym momencie faryzeusze, widząc to wszystko, nagle mówią, stąd faryzeusze zarzucali sobie, zobaczcie, że nic wam się nie udaje. Oto cały świat poszedł za nim. W tym momencie wyglądało to niesamowicie. Wszyscy są za Jezusem. Czy wszyscy rzeczywiście byli za Jezusem w tym tłumie? Byli z pewnych innych motywów. To, że czasem kościoły są pełne, nie oznacza, że ci, którzy tam są, są z właściwych powodów i że ci, którzy tam są, są naśladowcami Jezusa. To, że tutaj jesteśmy, moją modlitwą i nadzieją jest, że każdy z nas jest tutaj ze względu na Jezusa Chrystusa, ale nie jest to dane. Nie jest to jakimś pewnikiem. ten tłum szedł za Jezusem, ale później wołali zupełnie inaczej. Wśród tych, którzy przybyli, aby w czasie święta złożyć hołd Bogu, byli też pewni Grecy. Podeszli oni do Filipa z Betsajdy w Galilei z taką prośbą: Panie, chcemy spotkać się z Jezusem. Czy nie jest dziwne, że akurat przyszli do Filipa? Dlaczego akurat do Filipa? O co w tym chodzi? Filip jako jedyny z uczniów Jezusa miał greckie imię. A więc Grecy, słysząc, że o, jakiś naśladowca ma Jezusa, ma greckie imię, jeden z uczniów, przychodzą do Niego, żeby On przeprowadził ich do Jezusa. Wiecie, czasem mamy wiele wspólnego z ludźmi, którzy są wokół nas. I oni właśnie mogą być przyciągani do Jezusa przez nas, ponieważ mamy coś wspólnego. Tu akurat było greckie imię. W Twoim przypadku może być coś innego. Wspólne zainteresowania, hobby, cokolwiek może być tym, co posłuży Tobie, żeby wskazać innym na Jezusa. I co robi Filip? Filip poszedł z tym do Andrzeja, a następnie obaj przyszli do Jezusa. Filip często lubi mieć towarzysza, nie lubi rzeczy robić samemu, chociaż później to Filip poszedł jako pierwszy do nieżydów, do Samarytan i tam im głosił. Później tradycja Kościoła mówi, że Filip poszedł aż do Indii i tam właśnie zwiastował też Ewangelię, z tym, że jest to pozabiblijna już tradycja. Wówczas Jezus powiedział: nastąpiła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Ręczę i zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, zostanie pojedynczym ziarnem, lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Kto kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swojego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. O co chodzi z tą miłością i nienawiścią? Czy mam nienawidzić tego życia tutaj? No, czytając dosłownie tak, z tym, że jest to normalny sposób mówienia żydowski w tamtym czasie, budowania mocnego kontrastu. Tam twoja miłość, ta chęć bycia tam powinna być tak jak miłość i nienawiść wobec życia tutaj. Ta różnica powinna być olbrzymia. Jezus posługuje się podobnie, jeżeli kto też nie ma w nienawiści, tak, nie może iść za mną. Czy chodzi w nienawiści? Nie. Miłość do Jezusa wobec miłości do tych ludzi powinna być niesamowicie olbrzymia. I tak jak mówię, był to normalny sposób wyrażania takiej idei w tamtych czasach. Jezus właśnie mówi, że jeżeli w tym życiu pokładasz całą swoją nadzieję, jeżeli to jest główny twój punkt odniesienia, to nie jesteś godzien. To znaczy, że nie masz tej wiary, bo nie masz perspektywy nieba. Nie masz tej Bożej perspektywy. Jeżeli zależy ci tylko na tym życiu i żeby w tym życiu mieć jak najlepiej, a nie troszczysz się o to, co będzie tam, nie możesz iść za Bogiem. Bo jak możesz kochać bliźniego? Jak możesz oddawać swoje dobra stąd, dzielić się z bliźnim, jeżeli to jest jedyne życie? Sadyceusze uważali, że to jest jedyne życie, jakie jest. Nie ma niczego później i dlatego dogadywali się z każdą władzą, dlatego próbowali dogadzać sobie możliwie jak najbardziej, bo to jest to życie, które jest. Jeżeli to życie jest jedyną twoją nadzieją czy punktem oparcia, to wówczas nie będziesz mógł kochać innych w pełni. Nie będziesz mógł się poświęcać, nie będziesz mógł naśladować Jezusa. Dlatego potrzebna nam perspektywa nieba. Dlatego potrzebne jest poświęcenie czasem rzeczy tutaj, ażeby wyrosło coś o wiele większego, o wiele lepszego tam. Dlatego jeżeli ziarno nie obumrze, to nie wyda plonu. Jeżeli my nie obumrzemy, jeżeli to życie będzie jedyne i będziemy tylko ładować w to, to nigdy to nasze chrześcijaństwo nie rozkwitnie. Teraz moja dusza, i dalej Jezus mówi, jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a tam, gdzie ja jestem, będzie także mój sługa. Jeśli ktoś chce mi służyć, uczci go mój Ojciec. To jest niesamowite, że tam, gdzie ja jestem, tam jest i mój sługa. Pytanie, gdzie jest Jezus? Zobacz, gdzie jego uczniowie, prawdziwi naśladowcy. Tam oni powinni być wokół Jezusa. Ludzie, patrząc na ciebie, powinni zauważać Jezusa. Dlaczego? Ponieważ ty powinieneś, czy powinnaś iść za tym Jezusem i ludzie, widząc ciebie, powinni widzieć samego Jezusa. Jezus dalej mówi, teraz moja dusza jest w trwodze i co mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, przecież dla tej godziny przyszedłem. Ojcze, uwielbij swe imię. Wtedy z nieba rozległ się głos, uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Ten fragment często zapominamy, bo myślimy, jest taki obraz, Jezus wjeżdża do Jerozolimy, palmy, gałązki palmowe i tyle, tak? A tu dalej się rzeczy dzieją. Jezus mówi, nie będę polegał na tym, co chcę. Moje ciało nie chce tam iść, ale przecież wiem, że to jest mój cel, to jest wola Boża. I mówi, to wszystko niech będzie na chwałę Boga. Boże, uwielbij się. Ojcze, uwielbij się w tym. I nagle głos z nieba rozlega się. Wyobrażacie sobie to? Jezus mówi, Ojcze, uwielbij się. Nagle głos z nieba, który mówi, uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Jaka reakcja tłumu będzie? Wszyscy zdziwieni? Wówczas tłum, który tam stał i usłyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni twierdzili, anioł do niego przemówił. Jeżeli myślicie, że cuda sprawią, że ludzie uwierzą w Boga, to się mylicie. Cuda nie sprawiły. Jeżeli ktoś ma uwierzyć w Boga, jeżeli ktoś chce, to uwierzy. Tak? Jeżeli ktoś ma zatwardziałe serce, nie chce wierzyć, to choćby głos z nieba usłyszał, to powie, grzmiał. Jakaś burza czy coś. Inni natomiast, jakiś anioł widocznie coś powiedział. A więc niektórzy słyszeli to i mówili, że to anioł, inni, że to grzmot był. Natomiast Jezus wyjaśnił, nie ze względu na mnie rozległ się ten głos, ale ze względu na was. Zobaczcie, Jezus nie potrzebował tego potwierdzenia. Jezus wiedział. Jezus nie potrzebował potwierdzenia, ale mówi, to potwierdzenie jest ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony. A gdy ja będę podniesiony z ziemi, wszystkich pociągnę do siebie. Powiedział to, by zaznaczyć, jaką śmiercią ma umrzeć. Wtedy z tłumu padło pytanie, ze słuchania prawa wiemy, że Chrystus jest wieczny. Na jakiej więc podstawie twierdzisz, że Syn Człowieczy musi być podniesiony? Kim jest ten Syn Człowieczy? Zobaczcie, ludzie pojmowali, że Jezus uważa siebie za Mesjasza, bo Jezus mówi, że gdy ja będę podniesiony z ziemi, wszystkich pociągnę. Oni mówią, przecież Pisma mówią, że Chrystus, czyli Mesjasz, jest wieczny. Na jakiej więc podstawie twierdzisz, że Syn Człowieczy musi być podniesiony? Kim jest ten Syn Człowieczy? Jezus powiedział, jeszcze przez krótki czas jest wśród was światło. Chodźcie, póki je macie, aby nie zawładnęła wam ciemność. Bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki macie światło, wierzcie w światło, abyście się stali synami światła. Po tych słowach Jezus odszedł i ukrył się przed nimi. Skoro mamy światło, to powinniśmy chodzić w świetle i do tego Jezus nas zachęca. Zachęca nas, żebyśmy mieli tą perspektywę nieba. I zobaczcie 37 werset. I chociaż na ich oczach dokonał tak wielu znaków, nie wierzyli w Niego. Czy znaki i cuda sprawią, że wszyscy, którzy je widzą, uwierzą? Nie. Tego nie sprawią. Także patrząc na wejście Jezusa do Jerozolimy, powinniśmy pamiętać, Hosanna znaczy zbaw. Bóg wypełnił daleko więcej niż to, co oni prosili. Oni myśleli o tym ludzkim ocaleniu. Bóg dał im wieczne. Dał im możliwość wiecznego ocalenia. Tak samo my czasem prosimy, Bóg daje nam, ale może dawać nam daleko więcej niż prosimy, chociaż z tej naszej teraz tu perspektywy możemy tego zupełnie tak nie postrzegać. Jezus przedstawia siebie jako król pokoju, jako władca pokoju. Pytanie, czy my jesteśmy Jego naśladowcami? Czy my okazujemy miłosierdzie sobie nawzajem? Czy jesteśmy tymi agentami pokoju, ambasadorami pokoju, którzy nie chcą trzciny nadłamanej dołamać, którzy są właśnie, chcą pokoju i chcą podnosić tych, którzy upadli. I też właśnie, czy patrząc na nas, czy będąc w naszej obecności, ludzie znajdują Jezusa? Ponieważ my jesteśmy tak blisko Jezusa, że nie da się Go nie zauważyć, będąc przy nas. Czy też będąc przy nas, oni Go szukają, bo Go przy nas nie ma. Niech te słowa właśnie pobudzą nas też do rozmyśleń, do modlitwy. I też chciałbym was prosić, abyśmy w tym tygodniu, kiedy właśnie będziemy rozmyślać nad śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, abyśmy mogli przeczytać ten fragment Ewangelii Jana od 12 rozdziału do 20. Skoro według Jana ten ostatni tydzień jest tak ważny, że poświęcił połowę swojej Ewangelii, połowę swojego dzieła ostatniemu tygodniowi, to widocznie to, co mówił tam Jezus, to, co tam się działo, było dla Niego bardzo istotne, dla całej tej Ewangelii. Dlatego zachęcam, aby każdy z nas mógł w tym tygodniu przeczytać właśnie te kilka rozdziałów, które mówią o ostatnim tygodniu Jezusa. Amen.
Amen.
Powstańmy i zapraszam do modlitwy.